Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Państwa serdecznie w rozmowach niedokończonych. Temat rozmów: wolność, demokracja, media. A naszymi gośćmi są posłowie, pani poseł Barbara Bubula z Komisji Kultury, Środków Przekazu, a także Administracji i Cyfryzacji. Witam serdecznie pani poseł, szczęść Boże. No i dodajmy także, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pani poseł Jadwiga Wiśniewska.
Szczęść Boże.
Komisja do spraw Unii Europejskiej sejmowa, ale wiemy i znamy panią też z anteny Radia Maryja jako tą posłankę, która szczególnie zajmuje się sprawami edukacji, dzieci, wykluczenia, biedy, zwłaszcza wśród najmłodszych.
Dokładnie.
I pan poseł Piotr Pyzik z Komisji Spraw Zagranicznych.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie pośle. I Komisja Innowacyjności Nowych Technologii. No właśnie, a więc gdzieś tutaj dotykamy wszędzie tych mediów, kwestii wychowania. Czy wyobrażają państwo sobie dzisiaj, że może istnieć wolność bez wolnych mediów?
No zdecydowanie nie. Tak zresztą jest na całym świecie, że wszędzie tam, gdzie jest wolny dostęp do informacji i co ważniejsze może nawet, jest przepływ wiedzy, informacji pomiędzy ludźmi, wzajemne komunikowanie się. Wszędzie tam jest, można mówić o tym, że jest to wolne społeczeństwo, wolny naród. I tak było, przecież doświadczaliśmy tego w okresie komunizmu, że to właśnie cenzura i brak dostępu do mediów były tą barierą, która powodowała nasze poczucie bycia w niewoli, braku suwerenności i braku niepodległości. I to, czegośmy chcieli przede wszystkim, to właśnie wolności w mediach i wolności komunikowania się wzajemnego. I niestety ta sprawa po roku 89 została nam odebrana i dopiero teraz tak naprawdę dojrzewamy do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce i dostąpić do tego, abyśmy mieli rzeczywiście wolne media. Prekursorem już w 91 roku było Radio Maryja i wielka idea ojca Tadeusza Rydzyka, ale tak naprawdę wiemy o tym dobrze, że ta idea bardzo z trudem przebijała się do tak zwanego przeciętnego obywatela i dopiero w tej chwili walka o telewizję Trwam powoduje, że grono tych ludzi świadomych, czym są wolne w media, bardzo się poszerzyło.
Ja dzisiaj byłem na manifestacji w Bydgoszczy, zresztą pozdrawiam wszystkich uczestników tej manifestacji, organizatorów, ale także wiemy, że dzisiaj manifestacje w Wąbrzeźnie, ona chyba w tej chwili nawet trwa, także w Ostrowcu Wielkopolskim. No i wkrótce kolejne manifestacje. Ta, na której byłem, wyliczyłem sobie, to była 156. Ludzie mogą sobie pomyśleć tak, 156 razy deprzemy, prawda? Chcemy wychodzić sobie tę demokrację przedstawicielską i niewiele się zmienia. Czy mamy dzisiaj możliwość zachowania takiej nadziei, o której wieszcz mówił, że wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi?
Zdecydowanie tak. Ja przy tej okazji chciałabym przypomnieć słowa ojca dyrektora, który mówił, że tyle wolności, ile własności. Musimy mieć własne media. Własne media, czyli my katolicy chcemy i domagamy się telewizji katolickiej. I proszę zwrócić uwagę, że żadna inna sprawa tak Polaków nie zjednoczyła, jak właśnie walka o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam. Bo to przecież uczestniczyliśmy i gromadziliśmy się w wielu miejscach Polski na demonstracjach, ale przede wszystkim ogromna manifestacja w sercu Polski, w centrum, w stolicy, która zgromadziła setki tysięcy ludzi, którzy domagają się miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. I my przed programem z panią poseł i z panem posłem rozmawialiśmy o tej sytuacji. I doszliśmy do wniosku, że trzeba by rzeczywiście ogromnej kampanii reklamowej, żeby ludziom w całej Polsce uświadomić, że jest taka fantastyczna telewizja, jak telewizja Trwam. A to zamknięcie tej możliwości na multipleksie paradoksalnie spowodowało taką sytuację, że oto po pierwsze katolicy się zintegrowali, po drugie czują, że mamy wspólny cel i wspólną sprawę. I tutaj warto też przypomnieć słowa księdza Twardowskiego, który mówił, że jak Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. I proszę zobaczyć, tym samym ludzie, którzy wcześniej nie słuchali Radia Maryja, nie oglądali telewizji Trwam, teraz zainspirowani tymi marszami w poszczególnych miastach, miasteczkach Polski, mówią, o co ci ludzie się upominają, zaczynają szukać tej telewizji i kiedy poznają sprawę i widzą, o co walczą ci ludzie upominający się, oni do tych protestów się przyłączają. Proszę zwrócić uwagę, że 2,5 miliona ludzi w Polsce upomina się o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam. I my na pewno nie ustaniemy. I to miejsce na multipleksie musimy wywalczyć, bo to jest właśnie ta nasza wolność. Wolność nie jest dana, tylko jest nam zadana.
I nie tylko, tę wolność musimy wywalczyć, a więc tylko, nie tylko otworzyć to miejsce, tę przestrzeń, żeby telewizja Trwam mogła być na multipleksie, ale także o tę telewizję i też Radio Maryja w tym szerszym wymiarze troszczyć się, prawda? To tak jak mniej więcej z posłami. Od posłów trzeba wymagać, ale trzeba też ich wspierać.
No, bez wątpienia, ale bardzo słusznie cię podkreślił aspekt tego, dlaczego mamy walczyć i o telewizji, i o radio. Bo to jest podstawowym podrabilium. To jest kwestia tożsamości narodowej i wartości, które tworzą tę tożsamość narodową. A media są niczym innym, jako szeroko rozumianą kulturą, jako czynnikiem tym narodowotwórczym. W związku z tym wolne media, czwarta siła, jak to mówią, siła, która jest w stanie zmienić społeczeństwo, zmienić szeroko rozumianą tą mentalność społeczną, są ewidentnie niebywałym wręcz czynnikiem narodowotwórczym, ale jak pozwolę sobie stwierdzić, również mamy przykłady wręcz przeciwne, że media mogą być wykorzystywane dla zwalczania tej tożsamości i powiem szczerze, nawet w sposób perfidny.
A tu pani poseł, pani przeprowadziła badanie, prawda, miesięczne niedawno dotyczącego jednego serwisu informacyjnego Wiadomości Telewizji Polskiej. Jak to badanie pani przebiegało?
No cóż, rzeczywiście okazało się, że pewne intuicje, które mieliśmy związane z tym, że Polacy mają pewne określone poglądy, dlatego że określone treści są do nich sączone z najważniejszych programów informacyjnych. Przypomnę, że codziennie przed telewizorami do tych trzech największych programów informacyjnych w TVP, w TVN-ie i w Polsacie zasiada około 10 milionów ludzi. To jest taka, można powiedzieć, permanentna lekcja wychowania obywatelskiego czy antywychowania obywatelskiego. I okazało się, że te treści tam przekazywane mają pewne określone kierunki, że jest to jednak nacechowane w określony sposób. I tak na przykład okazało się, że bardzo konsekwentnie jest prowadzona tam taka ideologia antyzwiązkom zawodowym, że przedstawiana jest rzeczywistość jako pewne zdeterminowanie liberalne, że na przykład nie można wyprowadzić żadnej firmy na prostą inaczej jak przez sprzedaż jej i to jeszcze podmiotowi zagranicznemu. I na przykład przekazywany jest również pogląd, że jakąś wielką siłą historyczną musimy przyjąć euro, że musimy wyzbyć się złotówki. I podobne poglądy bardzo konsekwentnie są lansowane w najważniejszym programie informacyjnym Telewizji Polskiej. Dodatkowo jeszcze oczywiście jest on tak konstruowany, aby zniechęcić do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, a w dobrym świetle przedstawia polityków zarówno lewicy, jak i rządzących w tej chwili partii. A to się oczywiście bierze stąd, że władze telewizji zostały wybrane w konfiguracji Platforma Obywatelska, PSL i SLD i rzeczywiście to widać bardzo mocno w najważniejszych programach
informacyjnych. I odpolityczniły media publiczne.
Z tego badania też wynika, że które pani poseł przeprowadziła, żeby odwołać się do tak zwanego klasyka, że media niestety te rządowe i te prywatne są jednak bardzo tendencyjne. i nie wypełniają tej misji, jaką mają, a przecież mają misję pokazywania rzeczywistości, a nie kreowania i wpływania na rzeczywistość, prawda? Więc tutaj widać bardzo duże pogubienie. Ja coraz częściej spotykam się również z takimi opiniami, szczególnie 9 maja wiele dostałam takich maili i telefonów, że nasi kochani Polacy mówią tak, mamy wrażenie, że to jakby komunistyczna telewizja, relacje z 9 maja z Moskwy, prawda? Co to się dzieje w tej telewizji publicznej?
A nie wiem, czy pani poseł zwróciła uwagę na czołówkę wiadomości TVP,
tak,
gdzie
gwiazda.
Zbliżenie na orła tego dwugłowego rosyjskiego, tak, guziki, jakaś apologia armii radzieckiej, rosyjskiej.
Mamy sytuację taką, że to jest w tej chwili tak naprawdę medialny PRL bis, prawda? Propaganda, propaganda, propaganda. A życie ludziom doskwiera i widzą, że ta rozbieżność między tym, jaką rzeczywistość przedstawiają, rzeczywistość cudzysłów słychać media, a tym, jak się Polakom żyje, no to ta odległość sięga naprawdę bardzo dużych dystansów. A przecież rolą mediów jest pokazywać rzeczywistość, a nie uprawiać propagandę. To jest propaganda w czysto PRL-owskim stylu. I dowodem na tę propagandę, bo pani tu poseł szereg przykładów przedstawiła, ja chciałabym dać przykład związany z wpychaniem 6-latków do nieprzygotowanych szkół. Ja zapytałam minister edukacji, ile kosztowała reklama w mediach na propagowanie tego przedsięwzięcia. Proszę sobie wyobrazić, że w odpowiedzi uzyskałam informację, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało 5 milionów złotych na propagowanie idei wychowania przedszkolnego, obniżenia wieku szkolnego i ta reklama trafiła do dwóch kieszeni. I to jest ciekawe. Kto zarobił na tej reklamie? Ano TVN i Onet. Łącznie 5 milionów złotych. No to jest po prostu jakiś absurd. Więc tu widzimy, jak wielkie jest szastanie pieniędzmi publicznymi, brak szacunku dla pieniędzy i no, spłacana jest również tym samym bardzo przychylna recenzja tychże mediów obecnego rządu.
No prawda? Jeśli pani poseł otworzyłaby Gazetę Wyborczą, nie polecam, ale jeśli by, to by,
z trudem.
To by pani poseł zobaczyła, ile reklam ze spółek Skarbu
tak.
Państwa.
To jest bardzo słuszna uwaga, rzeczywiście zauważamy to i duży niepokój z naszej strony tym działaniom towarzyszy, bo to absolutnie tak być nie powinno.
Jest bardzo wiele krajów, które zauważyły ten problem i na przykład zakazały w swoim prawie ministerstwom i różnym agendom rządowym zamieszczania płatnych ogłoszeń czy kampanii rozmaitych w mediach, dlatego że zauważono słusznie, że kto płaci, ten może oczekiwać określonych potem zachowań od strony tego właśnie, który te pieniądze otrzymuje, prawda? I jest taki niepisany wtedy taka tendencja, aby również w programach publicystycznych czy informacyjnych nie atakować tego kogoś, kto wyłożył tak duże pieniądze na funkcjonowanie danego medium, więc rzeczywiście jest z tym problem. Dodatkowo jeszcze chciałam powiedzieć, że ostatnio zdobyłam bardzo ciekawe dane dotyczące tego, jak w ogóle są wysokie środki w reklamie w poszczególnych krajach i okazuje się, że Polska to jest bardzo ciekawe zjawisko, jest państwem, w którym bardzo mało w ogóle środków na reklamę jest w ogóle w obiegu. To by świadczyło o tym, że mamy gospodarkę rzeczywiście postkolonialną, taką, w której nie ma konkurencji i w której jesteśmy całkowicie opanowani przez największe koncerny światowe, dlatego że one nie muszą wykładać po prostu pieniędzy na to, żeby zdobywać polskiego klienta. I z tym się wiąże również bardzo duża słabość polskich mediów w ogóle, dlatego że skoro nie ma pieniędzy w obiegu w reklamie, skoro tak tanio jest kupowana uwaga i czas polskich widzów i czytelników, to wtedy jest większa presja na to, żeby pozyskiwać te pieniądze od polityków i żeby w ten sposób właśnie konstruować cały system medialny.
Ale gdybyśmy sobie założyli różowe okulary i teraz wzięli do ręki różowe baloniki, to może inaczej byśmy spojrzeli na tę rzeczywistość, taka bardziej kolorowa. Ja dzisiaj na marszu w Bydgoszczy nie widziałem różowego. Było
niebezpiecznie
biało
z tym różowym.
No ale taka jest przecież promocja. Pan prezydent wraz z Trójką i z Gazetą Wyborczą zorganizował różowy piknik pod Pałacem Namiestnikowskim.
No i jak się wydaje...
Święto Flagi Narodowej.
No właśnie, więc jak się wydaje, to jest dobry przykład, żeby pokazać... W czym my, nasze środowisko różni się od środowiska, które zorganizowało tę manifestację? No przede wszystkim to jest właśnie kwestia podejścia do tożsamości narodowej, do tej tożsamości, jak to się nazywa w socjologii, tożsamości kulturowej. To jest kwestia taka, że my chcemy tego, żeby każdy obywatel miał poczucie swojego miejsca, poczucie tego, że za nim stoi wielowiekowe, wielopokoleniowe dziedzictwo narodu, który go wydał, że tak powiem, i że każdy obywatel jest cząstką tradycji naszego kraju. Natomiast śmiem twierdzić, że organizatorzy tego, no powiedzmy, fioletowego, niektórzy mówią majtkowego marszu, myślą jednak w kategoriach czegoś nowego, czegoś, co niekoniecznie jest dla naszej kultury, dla naszej tożsamości dobre. Twierdzę, że wręcz odwrotnie.
Trzeba przyznać, że to była jedna wielka kompromitacja.
Ale to farsa jakaś, po prostu farsa. I najgorsze i najgłupsze w tym wszystkim jest to, że no chyba dobrze bawił się tylko pan prezydent i to towarzystwo mu tam adorujące, prawda?
I dostał
pani
zegarek.
Poseł po prostu.
Dostał zegarek. To, zegarki są ostatnio modne.
No to jest smutne, to jest straszne i smutne jednocześnie, że urząd prezydenta angażuje się w tego rodzaju przedsięwzięcia w taki oto sposób, że pieniądze podatnika, bo przecież Centrum Kultury podległe Ministerstwu Kultury sfinansowało tego mrówkojada, czy ptaka, czy jakby to tam nazwać.
Oj, to jest ciekawe, pani
nie
poseł.
Nie wie do końca, co to było. I właśnie ten wspomniany różowy kolor, który tak jakoś dziwnie tutaj u nas, w naszej ukochanej Polsce zaczyna się kojarzyć, to po prostu jedna wielka kompromitacja. I trochę tak nam się wmawia, że polscy patrioci, ci konserwatywni, to są ponurzy. Ja ostatnio rozmawiałam z ojcem Zdzisławem, którego bardzo serdecznie kapucynem pozdrawiam z Warszawy, i który powiedział, że my nie jesteśmy ponurzy. My jesteśmy zasmuceni tą sytuacją, w jakiej obecnie jest Polska. My się smucimy, ale wierzymy, że kiedyś będziemy radośni, że przyjdzie taki dzień, że dzień symboli narodowych będzie dniem, który panujący prezydent będzie piastował i czcił z odpowiednią powagą i radością, bo my mamy być z czego dumni. My mamy być z czego dumni, bo dziedzictwo, z jakiego my wyrastamy, daje nam tą siłę, żeby nawet najtrudniejsze czasy przetrwać. Tylko też nie można sprowadzać ważnych świąt do groteski.
To zaraz o tych świętach też porozmawiamy, ale pani poseł poruszyła sprawę związaną z organizacją tego marszu i z konkretnymi pieniędzmi. Mówiła pani o 5 milionach wcześniej poświęconych na reklamę pójścia sześciolatków do szkół, tak? Teraz czytam, że z wniosku złożonego przez Fundację Polska Obywatelska, no bo to Gazeta Wyborcza, Trójka i prezydent Komorowski organizowali marsz, ale Fundacja Polska Obywatelska dostała 100 tysięcy z Narodowego Centrum Kultury, więc z naszych pieniędzy ta farsa była organizowana. Jak to jest? Słyszę teraz o tym, że prawie 6 milionów poszło na koncert skandalistki na Stadionie Narodowym i nie wiadomo, co dalej.
Znaczy, to jest przerażające w tym wszystkim jest to, że przy tej dziurze budżetowej, jaką mamy,
bo oni się bawią trochę za nasze pieniądze.
Gigantycznie zadłużył Polskę tak, że kolejne pokolenia będą spłacać ten dług, który stworzył Rostowski i Donald Tusk i cała jego ekipa. I gdybyśmy popatrzyli na poszczególne ministerstwa, to żaden z ministrów obecnie sprawujących urząd nie odznacza się szacunkiem dla grosza publicznego. Dane Eurostatu pokazują bardzo wyraźnie, że co trzecie dziecko w Polsce żyje w biedzie. Czyli jest zagrożone wykluczeniem społecznym, tym, że będzie w przyszłości miało gorszy start w życie dorosłe, gorsze efekty nauczania, słabiej się będzie rozwijało, bo żyje zwyczajnie w biedzie. A tymczasem pani minister sportu wyrzuca 6 milionów złotych na koncert skandalistki i rząd uważa, że nic się nie stało. W tym momencie pani minister Mucha, gdyby miała choć odrobinę wstydu, bo co do honoru, no to tym ludziom mam wątpliwość, czy to słowo w ogóle przynależy, powinna podać się do dymisji, bo granica kompromitacji, jeśli chodzi o tę osobę, została przekroczona już w momencie, kiedy Stadion Narodowy okazał się basenem narodowym. Tu brakuje generalnie szacunku do grosza publicznego. Szasta się pieniędzmi na prawo i lewo, w każdym ministerstwie. W Ministerstwie Infrastruktury przepłacono 35 razy za projekt związany z bezpieczeństwem na kolei. Można było kupić ten projekt i zarządzać bezpieczeństwem na kolei 35 razy taniej. Okazuje się, że nie ma takiego działania, którego ten rząd mógłby się wstydzić.
No ale Donald Tusk dał matkom pierwszego kwartału pieniądze, prawda, których najpierw nie dał. W związku z tym stał się dobrodziejem w pewien sposób, tak?
To jest zręczna oczywiście polityka, ale chciałabym wrócić do sprawy z jednej strony barw biało-czerwonych i z drugiej strony tego różowego marszu. Oczywiście jest podjęta przez stronę rządzącą w tej chwili taka próba wyrwania pewnych pojęć czy symboli związanych z patriotyzmem,
bo zorientowali się,
że biało-czerwone barwy i obchody świąt rocznic historycznych jednoczą Polaków i że jednak jednoczą nie wokół wartości, które przyświecają liberalnej partii, prawda? Więc próbują znaleźć jakąś nową formułę tego patriotyzmu. To wychodzi na razie groteskowo, ale jest to tendencja dosyć niebezpieczna, dlatego że z drugiej strony, jak porównamy właśnie te 6 milionów na skandalistkę na Stadionie Narodowym...
No jeszcze niech pani sobie przypomni chyba ile, pół miliarda na nagrody poszło, tak?
I porównamy fakt, że na przykład na promocję języka polskiego w ciągu całego zeszłego roku w różnej formie zostało zarezerwowane w Ministerstwie Kultury tylko 1 milion złotych, prawda? Coś, co powinno być centrum zainteresowania Ministerstwa Kultury, jest pewnego rodzaju marginesem tylko i jakimś ochłapem rzuconym na rzecz różnych organizacji społecznych, które się parają na przykład czytelnictwem, recytatorstwem, kulturą języka, no to świadczy o tym, jakie są proporcje. A rzeczywiście barwy biało-czerwone i wszelkie święta, rocznice, które obchodzimy, są niesłychanie ważne, bo to jest to coś najważniejszego, dzięki czemu istnieje w ogóle nasz naród i państwo. Dlatego, że państwa nie ma, jeżeli nie ma takiego czegoś ważnego w świecie wartości, tego wewnętrznego ognia, dzięki któremu...
Ale proszę państwa, wystąpił ostatnio pan prezydent Komorowski, kiedy to było? 3 maja chyba, tak? Na tych uroczystościach pod Zamkiem Królewskim. No i tak się zastanawiam, po której stronie według pana prezydenta jesteśmy? Czy po stronie targowicy? Bo on podzielił wyraźnie naród. Prezydent Komorowski w swoim wystąpieniu podzielił naród. Ten, który ma scalać naród, który ma, mówi, że jest prezydentem wszystkich Polaków, on tam, tak to słyszałem, wyraźnie nas podzielił. Targowica i ruch ten reformatorski, jak ja ostatnio czytam o konferencji, którą współorganizuje m.in. MEN i o tych reformatorskich pomysłach,
edukacjach dzieci czteroletnich.
Tak, a patrząc na to w kategoriach jeszcze tego pomnika w Ossowie, który miał onegdaj stanąć, też inicjatywy pana prezydenta, wydaje się, że jest po prostu konsekwentny.
Przypomnij,
Ciotrze, o co chodziło.
No dokładnie, właśnie chciałem to zrobić. Mianowicie swego czasu pan prezydent wyszedł z co najmniej kuriozalną, przynajmniej jak dla mnie, propozycją, żeby w Ossowie postawić pomnik nie mniej, nie więcej, tylko hordzie bolszewickiej, która w 20 roku najechała Polskę. No, co najmniej kuriozalna historia. Natomiast ona pokazuje to, o czym mówiliśmy wcześniej, że dzisiejsze elity rządzące związane z Platformą Obywatelską, nie mniej, nie więcej, tylko chcą, żebyśmy kochali Polskę, ale inaczej. Co to oznacza, no to wszyscy wiemy. To jest jedna kwestia. Ja jeszcze chciałem dodać do tego, co koleżanki tutaj ładnie opisała a propos tego stadionu i tych kwestii infrastrukturalnych, że oprócz tych milionów wydanych na koncert tej, no tej
skandalistki.
Pani, no nazwijmy to tak, dziękuję. To jest jeszcze kwestia taka, że zarówno jeśli chodzi o ten koncert, jak i te zawody euro, ludzie musieli dojechać drogami, autostradami, na które wzięliśmy pieniądze, że tak powiem, również z funduszy europejskich. Ja przypomnę tylko o tym, że są dwa śledztwa bodajże, może ich jest więcej, dotyczące tego, czym podsypane są te drogi. Pytam o to w aspekcie ceny kilometra, nazwijmy to autostrady w Europie i w Polsce. Ja pamiętam, jak lata temu opowiadano, jak to mafia włoska na czym zarabia. Właśnie na budowaniu dróg i autostrad we Włoszech. Oczywiście nie chcę mówić, że w linii prostej tej mafia na tym zarabia, ale bardzo chętnie bym się dowiedział, kto na tym zarabia. Zwłaszcza w aspekcie tych wszystkich upadłościowych historii i sytuacji, w której ci wykonawcy nie dostali pieniędzy, no i bankrutowali jeden za drugim.
Dokładnie, ale też warto przy tej okazji, jak już mówimy o świętach narodowych, o symbolach i o tej dbałości o przyszłość naszej ojczyzny, przypomnieć słowa Donalda Tuska, który kiedyś powiedział, że polskość to nienormalność. I kiedy obserwujemy i uczestniczymy przecież w tej sejmowej polityce, pracując w różnych komisjach i spotykając się na sali sejmowej, widzimy, że każdym dniem ten rząd te słowa wypełnia niestety treścią. I to jest bardzo zasmucające, ale my prowadzimy tak zwaną pracę organiczną, pracę u podstaw. Więc mimo tego, że pan prezydent próbuje zdezawuować symbole narodowe, robiąc i uczestnicząc w tego rodzaju działaniach jak te 2 maja, to ta praca u podstaw polega na tym, że ja na przykład robię konkurs historyczno-literacki na esej Prawda i kłamstwo o Katyniu. Nasza wspólna koleżanka, pani poseł Ewa Malik, jutro organizuje w Sosnowcu i państwa zapraszamy serdecznie Marsz Rotmistrza Pileckiego. Za tydzień w sobotę w Częstochowie będziemy odsłaniać obelisk kapitana Sojczyńskiego, Warszyca. Przecież warto by przybliżyć młodym ludziom, młodemu pokoleniu piękne postaci.
Ale tego
żołnierzy
nie przybliżymy,
Wyklętych,
bo reforma obozu reformatorskiego
my
polega na tym, że historia się ruguje.
Chcę pokazać, że mimo tych niesprzyjających okoliczności my się nie poddajemy i próbujemy sami robić różnego rodzaju przedsięwzięcia, aby zaopiekować choć fragmenty historii. Bo to słusznie ojciec zauważył, jak historia jest drugowana ze szkół. I to, co ojciec tutaj przytoczył, że Ministerstwo Edukacji współorganizuje czy też współuczestniczy w konferencji promującej edukację seksualną, proszę państwa, dla dzieci od lat 4. To jest po prostu przerażające, ale to też pokazuje, w jakim kierunku ten rząd Polskę pcha. Ku przepaści.
Po co jak najszybciej odebrać dzieci rodzicom, wyciągnąć je z domu, żeby oddać do ośrodków, nazwijmy to ośrodków edukacyjnych, tak, jakkolwiek to sobie nazwiemy, po to, żeby przeprowadzać im operacje na mózgu, operacje mentalności, operacje myślenia. Ja to tak widzę, bo jeżeli jednocześnie jest program tego, że sześciolatki do szkół, za chwilę pięciolatki, czterolatki, a równocześnie przygotowuje się jakieś reformy, chociażby związane z tą ostatnią konferencją i całą tą tak zwaną seksuologią.
A jednocześnie wypycha się religię z ramówki do planu zajęć, co jest bardzo niebezpiecznym krokiem, bo przecież w ramowym planie nauczania są przedmioty, które obowiązkowo muszą być uczone. Pani minister Szumilas wypchnęła religię z ramówki do planu zajęć. Na wielokrotnie składane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości interpelacje odpowiada, że nic się nie zmienia. Na pytanie więc zatem, po co podejmuje działania, które są bez znaczenia i nie wprowadzają żadnych zmian, nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Nie potrafią znaleźć odpowiedzi na właściwe przygotowanie szkół nawet do przyjęcia tych dzieci sześcioletnich, co jest złe w ogóle, wpychanie dziecka sześcioletniego do szkoły. Bo dziecko sześcioletnie będzie bardzo duże postępy edukacyjne robiło, kiedy ta zerówka będzie w przedszkolu. Bo nauka dla tego dziecka najbardziej efektywna jest wtedy, kiedy odbywa się poprzez zabawę, a nie w sytuacji stresującej w ławce szkolnej, w szkole, gdzie są dzieci o kilka lat od tego dzieciątka malutkiego starsze. Szkoły nieprzygotowane, co podkreśla Najwyższa Izba Kontroli, 80% szkół w Polsce jest nieprzygotowanych na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Pani minister to nie przeszkadza. Naukowcy, psychologowie i pedagodzy zajmujący się tym okresem wczesnoszkolnym podnoszą, że dziecko wprawdzie dojrzałe intelektualnie, sześcioletnie może być do nauki szkolnej, ale niedojrzałe jest emocjonalnie i społecznie do sporostania tym trudom.
Jasne. Proszę Państwa, to są te obszary problemów, o których mówimy, ale też miałem w ręku sprawozdanie roczne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to jest to okienko telewizora w domu, który przecież tak często jest włączony, no to jest dodatkowy formator albo deformator, tak? I teraz ja czytam wykres struktura gatunkowa oferty naziemnych multipleksów cyfrowych przez Krajową Radę przygotowane. Rozrywka 23%, serial 19%. Ja myślę, że pan Dworak w tych 19% ma na myśli też religię, no bo ostatnio się dowiedzieliśmy, że programy religijne to jest Ojciec Mateusz, Plebania. Tak więc tu pewnie religię widzi. Film 14%, a z programów dla dzieci tylko 5%, publicystyka tylko 2% i jeszcze pytanie, jaka to jest publicystyka, kultura tylko 2%, historia 1%, religia 0%, według tego opracowania. Tak? No więc pytanie, kogo my chcemy wychować? Czy Sejm, Senat i Prezydent, którzy dostają takie sprawozdanie z tymi danymi, a są jeszcze inne przecież dane, czy mogą zagłosować za przyjęciem takiego sprawozdania? Czy jeżeli jest 2,5 miliona protestów, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zasypana jest tym, kiedy marsze przechodzą przez ulice Polski, ale przecież nie tylko Polski, niedługo marsz kolejny za granicą w Paryżu. Czy można spokojnie głosować nad sprawozdaniem Krajowej Rady i przyjąć, tak po prostu klepnąć to sobie?
Często zastanawiamy się, dlaczego w Polsce mamy taką sytuację takiego właśnie, takiej bierności, małego, słabego reagowania na różne skandale gospodarcze, korupcyjne i tego faktu, że nie są rozliczani ci, którzy rządzą. I to się bierze niestety z tego, z tej mgły, z tej, tego otumanienia, które się bierze z niewłaściwego obrazu rzeczywistości, jakie ludzie otrzymują za pomocą tych właśnie mediów. Jesteśmy krajem, który dużo ogląda telewizji, jednym z najbardziej oglądających społeczeństw, telewizję społeczeństw na świecie. Bardzo mało, nawet internauci w Polsce korzystają z portali, które dostarczają im wiedzy. Raczej korzystają z rozrywki i gier i nie traktują internetu jako elementu dostarczania wiedzy o społeczeństwie czy o świecie. Stąd rzeczywiście bardzo brakuje w Polsce dobrej debaty publicznej opartej o to, co jest prawdziwe w mediach. I to ten wypaczony obraz rzeczywistości rzeczywiście się bierze stąd, że mediów takich, które dostarczają prawdziwej informacji i są tym źródłem dobrej debaty publicznej, po prostu praktycznie poza mediami takimi jak Radio Maria czy Telewizja Trwam, praktycznie prawie nie ma. I to jest największa bolączka. Są jakieś okienka typu na przykład program Jana Pospieszalskiego, kawałek w telewizji, czy pojawi się jakiś program katolicki. Ja nie chcę uogólniać, że nigdzie indziej nic dobrego nie ma, natomiast to są takie tylko elementy drobne w całej tej rzeczywistości. I dlatego mamy taką sytuację, że choćby sprawa polskiej szkoły, na przykład tego, czy jakie błędy zostały popełnione z programami nauczania, dlaczego tak źle jest z gimnazjami. Dlaczego właśnie nauczyciele są przytłoczeni biurokracją? Tej debaty, która jest tak ważna dla każdej polskiej rodziny, po prostu w naszych mediach praktycznie nie ma i nie było. I to jest właśnie najważniejszy skutek tej...
Pani poseł i pan poseł.
Tak. Pani poseł, chcę pani powiedzieć, bo przez dwie kadencje byłam w Komisji Edukacji i to z wielkim smutkiem chcę powiedzieć, że rządzący nie postrzegają tego przez pryzmat błędów. To jest ich zamierzone, niestety zaplanowane działanie i to jest przerażające.
Bardzo dziękuję, bo właśnie mniej więcej to samo chciałem powiedzieć, ale chciałbym dodać jeszcze jedno takie środowisko, które pracuje, jak się wydaje, nad wolnością tej debaty, nad tym, żeby to dziennikarstwo było porządne i polskie. To jest w moim mniemaniu środowisko skupione wokół Radia Wnet i Krzysztofa Skowrońskiego, bo to jest też, powiedzmy, jakaś grupa, która jest grupą zaczynową i bardzo aktywną w skali kraju. Natomiast Natomiast chciałbym tak głębiej podejść do tego problemu, o którym mówimy, bo tak naprawdę działania, które mają miejsce w naszym kraju, działania, którego takim namacalnym, jakby powiedzmy, no punktem zapalnym jest problem telewizji Trwam, to jest tak naprawdę wojna światopoglądowa, która idzie w kierunku, którym Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie określiło jako debata dotycząca nowej umowy społecznej i redefiniowania definicji państwa w dzisiejszych realiach. Dlatego, że szczerze mówiąc, dla mnie najbardziej realną, taką najbardziej normalną definicją państwa to jest definicja Arystotelesa, który twierdził, że państwo to jest grupa ludzi równych, którzy umówili się co do tego, żeby tam budowali wspólną przyszłość na bazie działań idących w kierunku wspólnego dobra. I chodzi o to, żebyśmy określili te wspólne dobro i spróbowali, jeśli chodzi o kategorię całego kraju, dogadać się. I tu nie ma mowy. Tu musi być miejsce dla środowisk mediów katolickich i po prostu jest aksjomat, to jest rzecz nie podlegająca żadnej dyskusji.
No, zależy w jakich środowiskach, tak? Bo dokładnie. Okazuje się, że są tacy, którzy w ogóle tego nie widzą. Co mi z tego, że Jan Dworak mówi, że on się pochyla nad każdym głosem, że on ma w wielkim poważaniu, wyobrażam sobie w jakim, głos każdego obywatela, jak po prostu czyny przeczą jego słowom.
Ja chcę dodać jeszcze do tego, że rzeczywiście te decyzje, które zapadły w 2011 roku, krzywdzące, niesprawiedliwe i dyskryminujące telewizję Trwam, mają oczywiście realne skutki już teraz, dlatego że oczywiście cieszymy się, że się organizujemy, że jest tak wielkie poruszenie społeczne w obronie telewizji Trwam, ale ta energia społeczna i ten wysiłek ludzki mógłby być już skierowany na ważniejsze sprawy, na przykład właśnie na kultywowanie tradycji, na pielęgnowanie historii, na wychowanie młodego pokolenia, prawda? A tutaj musimy cały czas walczyć o coś, co nam się powinno było słusznie należeć już w 2011 roku jako rzecz oczywista. I to jest w tej sprawie oczywista niesprawiedliwość, ale również i niesprawiedliwość, którą się da wymierzyć w pieniądzach.
Dlatego, no właśnie.
Dlatego, że to te decyzje ówczesne już, można powiedzieć, uformowały ekstraklasę telewizyjną w Polsce, dlatego, że wszyscy ci, którzy otrzymali wtedy koncesję w 2011 roku, już się wdarli do pierwszej dwudziestki najlepiej oglądanych programów telewizyjnych.
A więc obecność na multipleksie stwarza bardzo, bardzo, że tak powiem, to jest tak, jakby ktoś dostał fory w biegu, prawda?
Tak jest, to jest zdecydowanie tak, jakby znaleźć nagle worek pieniędzy, dlatego że to oznacza, że będzie dużo widzów, to oznacza, że już ci widzowie są, to oznacza reklamodawców, to oznacza ugruntowaną pozycję, choćby czasem po to, żeby z zyskiem sprzedać udziały w swojej spółce, tak? Było przecież w przypadku jednej z spółek Stawka, która natychmiast po otrzymaniu koncesji została wykupiona przez TVN, czyli ten ktoś, kto otrzymał koncesję, uzyskał bardzo duży bonus również w ten sposób, że mógł sprzedać z zyskiem swoją stację, swoje udziały, swoją spółkę komuś innemu, czy udziału w tej spółce. I to jest rzeczywista historia, która się stała na naszych oczach w ostatnich 2 latach. I nawet jeżeli, co daj Boże, będzie pozytywna decyzja w stosunku do telewizji Trwam, to ta ekstraklasa już jest uformowana. Już teraz są wyłączenia telewizji analogowej. Już teraz ludzie się przyzwyczajają do oglądania określonych programów, tych, które już dostały koncesję. I nowi widzowie będą trudniej uzyskiwalni przez telewizję Trwam, jeśli ona dostanie koncesję dopiero, która będzie mogła zostać uruchomiona dopiero latem przyszłego roku, czy tam w maju, czy w czerwcu przyszłego roku. To jest oczywista dyskryminacja i spowodowanie, że będzie to już ten gorszy rzut telewizji cyfrowych, które będą uruchamiane.
Ale też pamiętam, proszę Państwa, jak Krzysztof Luft mówił o tym, że w zasadzie dla telewizji Trwam nic się nie zmienia, my Wam nic nie zabieramy, tylko że wprowadzamy nowoczesne pociągi na tory, tak, a Wy dalej jeździcie sobie po bocznym torze na drezynie. To jest mniej więcej coś takiego, ale też wyszło rozporządzenie ministra transportu i budownictwa dotyczącego telewizji satelitarnej. Otóż budynki wielorodzinne, a więc na przykład bloki, mają już na etapie budowy być wyposażone w światłowody, a tym samym może tutaj powodować to zakaz używania anten satelitarnych instalacji ich na budynkach na zewnętrznych elewacjach. Więc jednak coś się może zmienić.
No rzeczywiście takie zagrożenie istnieje, bo jak widzimy ten zapis, który ojciec przytoczył, stwarza takie pole i stwarza takie możliwości. A patrząc na dotychczasowe działania rządu, a szczególnie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, możemy wszystkiego spodziewać się i raczej niedobrego niż dobrego. I chciałabym powiedzieć, że biorąc udział niemal we wszystkich posiedzeniach sejmowych komisji związanych z przyznaniem Telewizji Trwam miejsca na multipleksie, zresztą pani poseł również jest na każdym posiedzeniu i pan poseł tak samo, to chcę powiedzieć, że pan Dworak nigdy nie przedstawił jasnych argumentów, które uzasadniłyby w sposób uczciwy nieprzyznanie miejsca na multipleksie Telewizji Trwam. I to jest najgorsze, że my próbujemy rozmawiać, my stawiamy pytania, my żądamy i domagamy się odpowiedzi nie w imieniu swoim, ale w imieniu milionów ludzi, którzy upominają się o miejsce na multipleksie dla Telewizji Trwam. I te odpowiedzi są pokrętne, wykrętne, nieprecyzyjne, ba można powiedzieć kłamliwe. I to jest najbardziej oburzające, że w sercu demokracji podobno, a takim sercem demokracji jest parlament, mówi się oczywiste nieprawdy. I to, co pani poseł była łaskawa przytoczyć. Miejsce na multipleksie dostały spółki, które nie miały żadnego doświadczenia w nadawaniu programów telewizyjnych, które dostały, łaskawie rozłożono im zapłatę za to miejsce na lat 10. Pytam się, komu z państwa kiedykolwiek państwo polskie rozłożyło na lata coś, co mieliście zapłacić od razu? To jak to? To my mamy taką dziurę budżetową, łupi się Polaków, nakłada podatki, podnosi VAT, emeryci, renciści wszyscy płacą podatki, a tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji hojną ręką rozkłada tym, którzy dostali miejsce na multipleksie, zapłatę na 10 lat. To jest skandal niebywały. My spotykamy się na tych komisjach z czymś niebywałym, bo oprócz tego, że dotykamy naprawdę ciemnej strony i takiego czasem kłamstwa w czystej postaci, to jeszcze stykamy się z szyderstwem, z tym, że ci państwo przychodzą i po prostu śmieją się, To, że śmieją się z nas czy do nas, nam to nie przeszkadza. Ale ten ich szyderczy śmiech ma dotknąć tych, którzy o telewizję katolicką walczą, o te telewizje się upominają i tych wszystkich, którzy chcą żyć w kraju, gdzie demokracja jest wartością. Ja byłam ostatnio posłem sprawozdawcą na Komisji Europejskiej, dokumentu komisji, w sprawie wspierania przez państwa należące do Unii procesów demokratycznych w państwach trzecich, czyli poza Unią. To ważna rzecz. Ważny dokument. Z żadną tezą trudno byłoby się nie zgodzić. Ja na podstawie tego dokumentu Komisji Europejskiej z Brukseli do nas przysłanego pokazałam, że jak Polska ma wspierać procesy demokratyczne poza Polską, jak dziś w Polsce jest kłopot z demokracją. I podałam przykład właśnie Telewizji Trwam, nieprzyznania miejsca na multipleksie. Proszę państwa, są słowa klucze, które z tamtej strony wywołują furię. To jest Telewizja Trwam, to jest Kościół, konserwatyzm, religia. Po prostu wściekły atak. To zarzucono mnie krzykiem, że to nie ma nic do rzeczy. Otóż ma, bo w tymże dokumencie jest zapis wprost, że ludzie mają prawo dostępu do wolnych, niezależnych mediów, że to wolne, niezależne media budują demokrację i są niepodważalnym elementem tejże demokracji. Więc na podstawie tego dokumentu pokazałam bardzo dobitnie, że dzisiaj w Polsce zagrożona jest demokracja, dlatego Prawo i Sprawiedliwość powołał w Sejmie Zespół Obrony Demokracji.
Będziemy odbierali już telefony od państwa. Zapraszamy serdecznie, by włączyć się w tę naszą rozmowę. Numery 657 0011 dla telewizów słuchaczy z Polski Północnej, do Łodzi włącznie 657-0012 Polski Południowej oraz 657-0013 i 14 dla słuchaczy z zagranicy. Telefony w naszej rodzinie, które są bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie, 536-600-300 i 536-600-400. Ale czekamy na Państwa telefony. A w międzyczasie pytanie takie jeszcze. Dlaczego Jan Dworak i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest w stanie określić obiektywnych kryteriów, które będą rozpatrywane przy udzielaniu koncesji? O to występowała Fundacja Lux Veritatis nie tylko dla siebie, dla wszystkich, którzy chcą się ubiegać. I tych kryteriów się niestety nie doczekała. Jeżeli ja idę z podaniem o pracę, to ja chcę wiedzieć, jakie mam kryteria spełniać, prawda, że muszę mieć to i to i wtedy wiem, czy spełniam, czy nie spełniam, czy mogę się ubiegać, czy się nie mogę ubiegać. Jak chcę zdawać egzamin, sprawdzian zwykły, to chcę wiedzieć z czego.
Z jakiego zakresu.
Dokładnie. Prawda? A tutaj w tak ważnej sprawie my nie możemy się doprosić kryteriów. Jak to jest?
Wielokrotnie to pytanie stawiamy i nigdy nie usłyszeliśmy jasnej, precyzyjnej odpowiedzi. Przecież kryteria powinny być jednakowe dla wszystkich, którzy ubiegają się o miejsce na multipleksie. Jednakowe, ogłoszone, publiczne. Bo to przecież jest dobro publiczne. To, co tutaj Państwo posłowie mówią, że to jest złoty bonus. To jest złoty bonus. To jest dostęp do reklam, do rynku. To po prostu są pieniądze. Otóż z doświadczenia wypływającego z tych komisji, myślę, panie pośle, że możemy powiedzieć, że w mętnej wodzie najlepiej się panu Dworakowi łowi. Prawda? Bo jak tu wyłowić, żeby tylko telewizja Trwam tego miejsca nie dostała? Bo gdyby te kryteria były jasno i precyzyjnie określone, wtedy no już nie mógłby się wyłgać, nie mógłby się pan Dworak wyślizgać. A tak to kryteria stosowane są wybiórczo. Takie dla jednego podmiotu, inne dla drugiego i tym samym mamy taką sytuację, która tak naprawdę z demokracją i z wolnością nie ma wiele wspólnego.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo, telewizja Trwam.
Witam ojca Dariusza, tu mówi Henryk z Opolszczyzny, Południowa Polska. Drogi, pozdrawiam ojca Dariusza i szanownych gości. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Tyle się mówi o patriotyzmie, ale czy ta słynna marzec, 2008 rok, słynny marzec Juraka na Helu, czy to ma wpływ na to, co się teraz dzieje? Gdzie tam Donald Tusk z byłym prezydentem obmówili sprawę, jak nie dopuścić patriotów dalej do władzy, czyli rozerwać koalicję. Czy to ma wpływ teraz, co my tak dzisiaj tak płaczemy, co się dzieje? Czy my to pomijamy lekko, jak gdyby tu się nic nie stało? Ale tu jest ta główna przyczyna i słynna Jurata nawet nie czekał na ustawy okołotraktatowe, jak mówi senator Jackowski. Nawet na to nie czekał. To on opisuje to na łamach naszego dziennika. Tylko słynna Jurata i te słynne pocałunki prezydenta Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem. Czy to nie ma wpływu teraz, że musimy maszerować, musimy walczyć, a ta jakby była nasza patriotyczna partia, Liga Polskich Rodzin, jakby to nie było, na to nie patrzę. Oni byli bardzo patriotyczni. Oni nie chcieli dla Polski źle, drogi ojcze Dariuszu. Oni chcieli i Andrzej Leper, i Roman Giertych, i PiS. Tam byli bardzo patriotyczni. Jeżeli by to się nie rozerwało, nie byłoby tej słynnej Juraty i tych słynnych pocałunków, i tam odmówili, jak rozerwać, jak wyrzucić ich, bo trzeba traktat podpisać i zniszczyć.
Panie Henryku, myślę, że rozumiem tutaj i chyba ja myślę, że trzeba też, jeżeli Państwo pozwolicie, powiem coś też od siebie. Trzeba troszeczkę rozróżnić górę od tych rzeczywiście ludzi, którzy w terenie funkcjonowali także w Lidze Polskich Rodzin. To byli bardzo patriotycznie ludzie, którym zależało na Polsce. Ale panie Henryku, ja bym proponował zobaczyć, czyim mecenasem jest dzisiaj pan Roman Giertych.
To właśnie chciałem powiedzieć. Gdzie jest
mecenas? I chyba więcej komentarza jakby przynajmniej z
mojej strony. A gdzie jest poseł Tomczak na przykład?
A dla porównania. Tak, a gdzie jest pan
Dla porównania.
I czekamy w takim razie na kolejne telefony od Państwa, 657-00-11 i 12 dla słuchaczy z Polski Północnej, 13-14 końcówki dla zagranicy, a także 536-600-300 i 400. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Szczęść Boże, Panie Januszu.
Witam ojca Dariusza, witam Państwa, gości zgromadzonych. Ja chciałem o taką rzecz zapytać, mianowicie słyszałem dzisiaj w wiadomościach, że podobno w tych marszach pojawił się jakiś chyba koń trojański, ponieważ propaguje się jakieś republikę chyba przez Gazetę Polską ponoć też. Przecież te marsze były do tej pory przeznaczone na rzecz telewizji Trwam, na zdobycie właśnie miejsca na multipleksie. Czy to nie jest jakaś rozbijacka działalność? Czy mógłby ktoś z Państwa powiedzieć, co to za kapela z Nadbaryczy, co to za człowiek roznosił jakieś ulotki na rzecz innej stacji? Dziękuję, przechodzę na to.
Dziękuję, Panie Januszu, dziękuję. Ktoś z Państwa na ten temat?
No, ja to pozostawię bez komentarza.
Bo jest, rzeczywiście, jest, ojciec dyrektor bardzo często powtarza, tak, wiele mediów, wolność i jak najszerzej media patriotyczne, ale z drugiej strony no, pojawiają się pewnego rodzaju pytania związane z miejscem na cyfrowym Polsacie, prawda, z wywiadem dla Tomasza Lisa, który pojawił
na portalu.
Się na portalu.
Tak jest.
Więc tych pytań jest cały szereg i chodzi o to, żeby w tym wszystkim także zachować klarowność. Nie to, że hura, prawda, ale żeby zachować klarowność postaw, żeby tutaj też się w tym wszystkim nie zagubić. Jeżeli telewizja Trwam jest tym symbolem, o który walczymy, ale symbol, który ma dawać rzeczywisty dostęp do prawdziwej informacji publicystyki, a także do wiary katolickiej, tak? Bo o to się też nasi słuchacze dopominają, no to o to musimy zawalczyć, proszę Państwa, żeby też nie było tak, że nagle ktoś próbuje przejmować na przykład biura, koła przyjaciół Radia Maryja, prawda? Wchodzić w poszczególnych ludzi, wchodzić na marsze i tam propagować różnego rodzaju swoje idee, żeby te porządki, tych porządków jednak nie mieszać, podobnie jak biura i koła przyjaciół Radia Maryja są po to, żeby wspierać Radio Maryja i telewizję Trwam i dzieła przy nich powstałe. No, wydaje się, że to jest logiczne, ale...
Więc oczywiście, że tak i... Chcę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze wspierało i szanowało i bardzo ceniło i ceni zarówno Radio Maryja, jak i telewizję Trwam. Współuczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy wiele marszów. Ja w Częstochowie, kolega chyba w swoim okręgu, pani poseł u siebie, uczestniczyliśmy również w marszach poza naszymi okręgami wyborczymi, w wielkiej manifestacji warszawskiej, która zgromadziła setki tysięcy obywateli, w tym dziesiątki tysięcy członków i sympatyków również Prawa i Sprawiedliwości. Żeśmy te wyjazdy organizowali, jakoś ogarniali organizacyjnie, prawda, żeby pomóc tym ludziom, którzy chcą zawalczyć o telewizję Trwam, do Warszawy dojechać. Współorganizujemy te marsze, wspieramy telewizję Trwam i jakby tutaj nasza rola jest bardzo jasno i precyzyjnie określona. I chcę powiedzieć, że nam dużą również radość daje to wspólne bycie razem. Bo ja chciałabym tutaj przytoczyć z ostatniego marszu w obronie telewizji Trwam refleksję jednej z pań. Doskonale pamiętam jej nazwisko, pani Jolanty Koral, która do mnie powiedziała: pani poseł, my tutaj czujemy się razem. My tutaj czujemy się razem. Ja czuję, że takich jak ja nie jest kilka osób, tylko że jest nas tysiące, jak powiewają te biało-czerwone flagi i czujemy tą atmosferę, to nas umacnia i daje nam siłę do tej pracy u podstaw, do tej pracy w terenie w ramach kół Radia Maryja, które przecież włączają się w działalność charytatywną Kościoła, robią bardzo dużo wartościowych i cennych rzeczy. I nasze zaangażowanie, naszej formacji politycznej po stronie walki o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam jest, jak mówi Jarosław Kaczyński, oczywistą oczywistością.
I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że gdyby nie było Radia Maryja i determinacji ojca Tadeusza Rydzyka, nie mielibyśmy w ogóle niezależnych mediów w Polsce. To jest pierwsza i najważniejsza konstatacja dla wszystkich środowisk, które teraz czują tę swoją niezależność i no troszeczkę nawet czasami się dają rozgrywać przeciwko Radiu Maryja i telewizji Trwam. I trzeba jasno sobie powiedzieć, że ta grupa osób czy rzesza osób, które ciągle jeszcze nie zakończyły walki o telewizję Trwam, pamiętajmy o tym, że to nie jest walka zakończona. Ta rzesza musi być jeszcze większa i powiększajmy ją, a nie rozwadniajmy tematu w ten sposób, że w takim razie cieszymy się z wszystkich innych, również niezależnych mediów i w takim razie zmniejszajmy impet naporu na władzę, aby dała miejsce w multipleksie dla telewizji Trwam. To jest telewizja, która to miejsce nie tylko powinna otrzymać, ale jest w stanie je zagospodarować. To pamiętajmy o tym, że utrzymanie telewizji w Polsce, w naszym społeczeństwie, czy z reklam, czy z datków widzów, jest niesłychanie trudną sprawą i musimy skoncentrować wszystkie nasze wysiłki, żeby ta telewizja, która jest w stanie to udźwignąć, miała odpowiednią siłę do otrzymania tego i potem do utrzymania
jest
się
to na tym rynku. Który od 10 lat nieprzerwanie funkcjonuje i cały czas rozwija swoją ofertę.
I daje sprawdzoną ofertę. Wiadomo, czego możemy się spodziewać. Jakiegoś przekazu konkretnego, prawda? Gdzie patriotyzm jest patriotyzmem, gdzie nie ma przebierańców, gdzie prawda znaczy prawda, a kłamstwo nazywane jest kłamstwem.
Więcej. To jest tak, jak powiedziała pani poseł Wiśniewska na początku. Wolność jest rzeczą nie daną, tylko zadaną. I tak samo kwestia, o którą ojciec pyta, mówię tutaj o utrzymanie tych, no, nazwijmy to wpływu na koła Radia Maryja i tak dalej, to jest kwestia zakusu różnych sił, które były, są i będą. To jest oczywista sprawa, no bo taki ten świat wygląda. Ale z drugiej strony chciałbym wrócić do innego aspektu sprawy, mianowicie proszę zwrócić uwagę, jaką ofertę Telewizja Polska ma dla Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju. Na dzień dzisiejszy na około 38 milionów osób, które mieszka w kraju, około 20-21, nie mając obywatelstwa polskiego, mieszka poza granicami kraju. I w gruncie rzeczy przekaz, który idzie dla nich, jest przekazem w lwiej części, w moim zdaniu, wypaczonym. To jest te 10 stacji, powiedzmy, Telewizji Polskiej. Przede wszystkim oczywiście te stacje komercyjne. Natomiast jedynym źródłem wiedzy prawdziwej o kraju tak naprawdę jest Telewizja Trwam. W związku z tym to nie jest tylko walka, powiedzmy, o multipleks, nie jest tylko walka o, powiedzmy, jakiś tam jeden, powiedzmy, element tego multipleksu, tylko to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, wojna, po prostu zwykła światopoglądowa wojna, polegająca na tym, że pewne środowisko, które jest wrogie Kościołowi, chrześcijaństwu, walczy.
No o tym, jak rząd Donalda Tuska wypycha ludzi z kraju, to po pierwsze. No to po drugie, jak traktuje się organizacje polonijne i kto przydziela teraz środki, tak, to jest jakby tak, już...
Ale też zupełnie inna kwestia.
Ale to przy okazji tych właśnie środowisk polonijnych, to przecież warto przy tej okazji poruszyć i przypomnieć sprawę, że w Przemyślu przy przełączaniu z nadawania analogowego na cyfrowe zamontowano tłumienie sygnału na wschód, a więc tym samym właśnie Polonia na wschodzie została pozbawiona możliwości odbioru nawet telewizji Polonia, prawda, już pomijając jej jakość. Więc nie ma dbałości o to, żeby Polonia za granicą czuła się integralnie związana z ojczyzną. Polonia, która łaknie tych kontaktów i która prosi o to, a już przesunięcie środków na Polonię z Senatu do Sejmu, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przy takim jeszcze nieudolnym ministrze, jakim jest Radosław Sikorski, doprowadzi do tego, że media polonijne upadną.
Mamy kolejnego słuchacza, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, a przede wszystkim witam posłanki i posła.
Szczęść Boże.
Podziwiam was bardzo. Wiecie, proszę pana, pana posła i posłanki, ale mam jedną zasadniczą uwagę. Ja już jestem starszym gościem, przed wojną urodzony. i znam trochę Polskę i Polaków. Brałem w tym wszystkim udział. Po wojnie, za Bieruta i tak dokoła aż do teraz. I mam jedną zasadniczą uwagę. Obserwując to wszystko, co się dzieje, pisanie listów, marsze wszystkie, jestem prawie pewien, no przynajmniej na 99%, że z tego nic nie będzie. Jeżeli my nie postanowimy jakichś radykalniejszych poczynań, nie wiem jakie, ja nie chcę tu sugerować, czy strajki, czy ja wiem, no, od tego jesteście wy mądrzejsi ludzie, bo ja już jestem stary, ale wiem, że wszystko, co się działo po wojnie, było po prostu wymuszane. Wymuszane. Wszystkie te rozmowy. Przecież proszę, chodzicie przecież jako posłowie, słuchacie tego przewodniczącego, to jak tam się to nazywa, rady telewizji, tego...
Dworaka.
Dworaka. Przecież to jest kanalia przecież. On się zwać śmieje. On przecież robi sobie drwiny. Jak pani Kępa pytała go na temat religii w telewizji, w przekazie, to on mówi, że przecież są pokazywane. Ale przecież to jest cenzura. Przecież to nie jest... To nie są wolne media. Przecież wolnym mediem to jest telewizja Trwam i Radio Maryja. A nie telewizje te, które są przecież podległe i nawet nie cenzura, bo to jest coś więcej. Także proszę wziąć pod uwagę...
Panie
Panie
Władysławie, bardzo dziękujemy za ten głos, który też świadczy o pewnej determinacji. Przypominam sobie ostatnie posiedzenie Senackiej Komisji, gdzie korzystaliśmy z kamery senackiej zainstalowanej tam i dostaliśmy obraz z półgodzinnym opóźnieniem i tylko z jednej kamery, gdzie w zasadzie no, niewiele było tak naprawdę widać. A pamiętam też posiedzenie Sejmowej Komisji, kiedy Jan Dworak pieklił się, że telewizja Trwam to transmituje, bo to jest lobbowanie, bo to jest nacisk. To znaczy tak, jak obywatele widzą, co się dzieje, i kto co mówi? Przecież Jan Dworak też ma prawo mówić na tej komisji. Przecież nikt mu głosu chyba nie zabiera, prawda? Tak samo jego głos dociera do słuchaczy i telewidzów telewizji Trwam i Radia Maryja, jak pani poseł i pana posła. Więc ja nie bardzo to rozumiem. Czego Jan Dworak boi się, że ludzie co zobaczą?
Tak, ale my się nie będziemy tłumaczyli, że nie jesteśmy wielbłądami. To nie dochodzi. Natomiast wracając do tego głosu, który tutaj usłyszeliśmy, to chciałem powiedzieć taką rzecz, którą chciałem powiedzieć troszeczkę wcześniej, kiedy zobaczyłem to zdjęcie tutaj z tyłu. Mianowicie rząd Donalda Tuska już jest przygotowany do tego, co tutaj widzimy, czyli do takich manifestacji, które samoczynnie wyszłyby na ulicę. Otóż 3 tygodnie temu rozpatrywaliśmy ustawę o przymusie bezpośrednim i użyciu broni, która to ustawa poszerzyła w wyraźny sposób wachlarz możliwości represji służb w stosunku do obywatela i łącznie z czymś takim jak użycie przez to, co jest w tym dzisiejszym ZOMO, powiedzmy, broni. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest poszerzenie katalogu służb, które mogą używać w ogóle broni. To są straszne rzeczy, bo generalnie można też zapytać, po co ten katalog poszerzać. Praktycznie użycie broni to jest kwestia bardziej logistyczna i związana z organizacją służb specjalnych i tyle. Natomiast opozycja tutaj ma prawo i pyta, korzysta z tego prawa i pyta, czy to nie jest jakiś element nacisku, czy element powiedzmy jakiejś, nie daj Bóg, przyszłościowej walki z, nie tyle z opozycją, ale w ogóle z obywatelami, którzy wyjdą, nie daj Bóg, na ulicę. Także ja myślę, że nie można tutaj mówić o pewnych sytuacjach nieprzewidywalnych, ale z drugiej strony jako posłowie my też jesteśmy członkami formacji politycznej, która funkcjonuje na bazie demokracji i kwestii prawa, które w naszym kraju obowiązuje, czyli konstytucji. W związku z tym też musimy dbać o to, żeby ten porządek konstytucyjny był zachowany.
Ja chciałabym z kolei podziękować w imieniu myślę nas wszystkich za te wyrazy sympatii i wsparcia, jakich doświadczamy od państwa telewidzów i radiosłuchaczy Radia Maryja, bo to nam daje siłę, bo to jest dla nas sygnałem, że że ludziom naprawdę zależy na tym, żeby nawet wtedy, kiedy niektórzy myślą, że to jest działanie może mało efektywne, że to ma sens, bo nadzieja umiera ostatnia, wszyscy wiemy, że kropla drąży skałę. I kiedy byłam ostatnio w Zakopanem, Gaździna mi powiedziała na Krupówkach takie słowa, pozwoli ojciec i pozwolą państwo, że zacytuję, że kiedy oni tak się z was śmieją na tej komisji, jak wy tam się upominacie i walczycie o telewizję Trwam i oni tak się śmieją wam prosto w twarz, powiedzcie im, że no z kogo się śmiejecie, głupcy, z siebie się śmiejecie. Oni się śmieją, proszę państwa, z siebie, ze swojego właśnie, z tej swojej bezczelności. Ta pycha ich maszeruje przed upadkiem. To przecież znane słowa, że pycha maszeruje przed upadkiem i my nie możemy się zniechęcać i nie możemy się obrażać. Oni po prostu śmieją się z siebie. I to jest, myślę, dobra klamra, ale przede wszystkim w imieniu własnym i koleżanek i kolegów parlamentarzystów za wszystkie maile, telefony, słowa wsparcia serdeczne, z głębi serca Bóg zapłać.
Posłuchajmy kolejnego naszego słuchacza. Prosimy, halo.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Jurek z Florydy. Chciałem wszystkich pozdrowić serdecznie i również chciałem powiedzieć, że my tutaj w Stanach i w Kanadzie jest szerokie poparcie dla tych inicjatyw, które państwo prezentujecie, szczególnie w Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ale tak słuchając tego wszystkiego i patrząc z perspektywy może, co się w Polsce dzieje, jak to się dzieje, to widać, no widać, że jest wielki ruch poparcia tego. To w tym mieście, to w Świnoujściu, to w Przemyślu, to w Bolesławcu, to w Augustowie. Gdzieś są ciągle marsze i widać, że to jest bardzo duży ruch poparcia. Ale teraz patrząc się na to w ten sposób, no dobrze, jeżeli tyle, taka część narodu, 2,5 miliona jest tych podpisów, my też zresztą złożyliśmy tutaj od nas. Jeżeli tyle jest ludzi, którzy popierają to, a władza, jak pani powiedziała, śmieje się z tego i jak pani powiedziała, oni się śmieją sami z siebie, no to oni mogą się śmiać, wie pani, sami z siebie jeszcze przez 100 lat. A my wszyscy będziemy cierpieć, my wszyscy będziemy tracić. To, co się dzieje, to nie jest normalne. W żadnym kraju normalnym takiego czegoś, jak teraz jest w Polsce, to o tym nikt nie słyszał. No chyba, że to gdzieś jest jakiś, nie wiem, no rząd, jakiś trzeci świat, Ameryka Południowa, czy gdzieś tam, znamy z historii te rzeczy. A to, co się dzieje teraz, jakby kogoś tak, was przyzwyczają do tego. Jak żaba się wrzuci do gorącej wody, to ucieka. Ale jak będzie się wrzucić do zimnej i po troszkę podgrzewać, to ona tam zginie. I to się dzieje z Polską. Was przyzwyczają do tego. Ludzie są zmęczeni Smoleńskiem, zmęczeni tym gadaniem, że tak powiem, używając tych słów o Radio Maryja i Telewizji Trwam. Coś należy zrobić innego. A co należy zrobić? To, co zrobiliśmy w 81 roku. Proszę państwa, był stan wojenny w 81 roku, w maju, pierwszy, drugi, trzeci. Cała Polska, 60 miast wyszło na ulicę.
82.
Wszyscy, jeżeli wyjdą na ulicę, wtedy zobaczycie, jaka jest siła. Wtedy oni zobaczą, jaka jest nasza siła. Jeżeli my będziemy w każdym mieście po kolei robić najpiękniejsze marsze, najpiękniejsze rzeczy, to mało co da. Ale jeżeli my wyjdziemy wszyscy, tak jak się to wtedy stało, to tutaj zamanifestujemy naszą siłę. A już najlepiej jeszcze by było, jakby jak ktoś na Słowacji albo na Węgrzech, nasi przyjaciele, przecież my też do nich jeździmy. Może w ten sposób i to coś nam da. A tak to z całym szacunkiem. To jest piękna walka, ale to jest nie widać zwycięstwa, bo oni się po prostu ignorują nas. To tylko tyle. Także szczęść Boże. I dziękuję bardzo.
Tylko kwestii formalnej, bo to nie był maj 81, a maj 82. Ale to mówię dlatego, że w takim jednym z takich marszów brałem udział i wróciłem do domu po 3 miesiącach. Natomiast no, to były inne czasy, jednak inne warunki. Zgadzam się z analizą pana, który dzwonił. Natomiast dzisiaj są inne czasy. Po prostu są inne czasy.
Ale te marsze, które się odbywają w różnych miejscowościach w Polsce, nieraz i takie, które nigdy w życiu nie miały, w swojej historii nie miały żadnej demonstracji, manifestacji, to jest też ogromna siła, która się buduje. Ona, ludzie sprawdzają się organizacyjnie, liczą się, dowiadują się o sobie nawzajem, że są słuchaczami Radia Maryja, czy widzami telewizji Trwam.
Liczą się.
Pokazują swoim sąsiadom, wychodzą za zewnątrz, zewnątrz, ujawniając swoje poglądy, to jest bardzo ważny, ważna rzecz i bardzo ważna wartość. Jeśli by doszło w przyszłości do tego, żeby ta temperatura życia społecznego w Polsce podniosła się tak bardzo, że te protesty będą szersze, większe, to to będzie ten kapitał, na którym będziemy bazować w przyszłości. Na razie rzeczywiście potrzebne jest przebudzenie tych wszystkich, którzy jeszcze nie rozumieją związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, jak niszczy się w Polsce patriotyzm, jak niszczy się polską suwerenność i niepodległość, wyprzedaje majątek narodowy, czy uzależnia Polskę od różnych sił spoza granic naszego kraju, to jest ciągle jeszcze grupa za mała, aby rzeczywiście w sposób radykalny zmieniła Polskę. Ale liczymy na to, że już za parę miesięcy tych świadomych ludzi, ze względu choćby na pogłębiający się kryzys i coraz to większą arogancję rządu Donalda Tuska, będzie coraz więcej.
Zdecydowanie należy tutaj zgodzić się z tezami wygłoszonymi przez panią poseł Bubulę, bowiem one są ze wszechmiar słuszne, szczególnie te, które mówią o majątku narodowym. Przez lata w Polsce mówiono, te media proeuropejskie mówiły, że kapitał nie ma narodowości. Dziś w kryzysie widzimy namacalnie, że kapitał ma ściśle określoną narodowość. I kiedy kryzys dotknął Włochy, fabryka w Tychach, zaczęto zwijać fabrykę w Tychach, bowiem właściciel Fiata powiedział, że on musi ratować miejsca pracy we Włoszech. My dzisiaj stajemy w Częstochowie przed sytuacją, że zapowiadane są zwolnienia w Hucie Częstochowa, gdzie zatrudnionych jest 3000 ludzi, a zwalniać mają 1500 osób. Miejsce jedno pracy w hutnictwie generuje 6 do 8 miejsc w branży okołohutniczej. I jaka to jest sytuacja? No to jest taka sytuacja, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie protestowało przeciwko likwidacji polskich stoczni, to mówiono, że to jeśli i proponowaliśmy pomoc publiczną w tamtym czasie dla polskich stoczni, to Donald Tusk mówił, że Komisja Europejska zakwestionuje i to będzie nieuprawniona pomoc publiczna. W tym samym czasie Merkel i Sarkozy ratowali swój przemysł narodowy. Dlaczego to przypominam? I jaki to ma związek z Częstochową i z likwidacją miejsc pracy w Częstochowie? Otóż Huta Częstochowa produkowała blachy grube do produkcji statku. Więc widzimy, że to jest system naczyń połączony. I demontaż państwa dzisiaj odbywa się na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie wolności mediów, na płaszczyźnie niszczenia polskiej gospodarki, na płaszczyźnie edukacji. Ale to, o czym pan mówił, jest bardzo ważne, bo to jest takie budzenie również ducha. Ale my musimy pokazać alternatywę dla tych złych rządów. I tą alternatywą jest realizacja programu Prawo i Sprawiedliwość. I taki program mamy bardzo dobrze opracowany. Przedstawimy go na kongresie pod koniec czerwca, na kongresie, który odbędzie się na Śląsku. Pokażemy, że mamy receptę dla Polski. I mamy nadzieję, że ta tendencja, którą już widzimy w sondażach, że Platforma traci, bo już ludzie nie dają się omamiać wiadomością, informacją sprzedawanym w serwisach informacyjnych prorządowych, które są nieprawdziwe, że zagłosują w sposób bardzo przemyślany i z troską o Polskę.
Musimy kończyć tę część programu, ale proszę państwa, spotkamy się ponownie w Radiu Maryja o 21.40 z naszymi gośćmi, z panią poseł Barbarą Bubulą, panią poseł Jadwigą Wiśniewską.
Dziękuję bardzo.
Z panem posłem Piotrem Pyzikiem.
Bardzo dziękuję.
I no, wniosek, jaki z tej części pozwolę sobie wysnuć, jest taki: albo, proszę państwa, zaczniemy tę rzeczywistość zmieniać, albo założymy sobie różowe okulary, weźmiemy do ręki różowe baloniki i będziemy zachowywali się jak
duże dzieci. Na pewno tego
dzieci.
Nie zrobimy. Alleluja i do przodu. Wygramy. Amen. Polska, obudź
i
się.
Na Multiplex. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wiekowe.